Tak myślę sobie, że ta książka mogłaby się nazywać Sex, Drugs, Rock and Roll and Crime.
Szczerze mówiąc, to taki był pierwotny tytuł. Naprawdę. Trafiłeś w punkt.
Razem z Crime?
Tak ją nazwałem. Za wyjątkiem Crime. Ale wszystkie pozostałe części tego tytułu były zawarte w pierwotnej wersji. Natomiast zostały usunięte przez wydawcę, znaczy zasugerowane, żeby je po prostu wyciąć i zmienić tytuł. Na mniej może chwytliwy, ale taki, że będzie bardziej promowany przez wyszukiwarki z tego względu, że te hasła jak Sex, Drugs niestety są bardzo mocno obcinane przez wyszukiwarki internetowe. Z powodów marketingowych nie jest to dobre.
Te słowa kojarzą się z kontrowersjami oczywiście, ale skupmy się na Crime i na sensacyjnym, powiedzmy, braku życia ptaków, czyli na początek morderstwa. Jak to możliwe, że ryby, które w tym kontekście kojarzymy raczej z ofiarami, czasami stają się zabójcami, czyli szczupak, który poluje na kaczki czy bielika, albo sumy na gołębie?
To się zdarza w naturze. Bardzo lubię poszukiwać takich wątków bardzo nieoczywistych i takich trochę odwrócenia ról. Bo zwykle sobie kojarzymy po lekcjach biologii, mamy to wszystko ułożone w takim łańcuszku, że coś zjada coś i rzadko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to mogłoby zadziałać w drugą stronę. Otóż okazuje się, że wcale nie tak rzadko takie rzeczy się zdarzają. No i właśnie ten przykład, który przywołałeś dotyczący szczupaka zjadającego kaczki.
On ma ogromne zęby przecież.
Oczywiście i wielką paszczę. Wielu wędkarzy, tak jak z nimi rozmawiam, opowiadało o takich sytuacjach, kiedy spędzają dużo czasu nad wodą, siłą rzeczy, obserwują, co tam się dzieje. Byli naocznymi świadkami, mieli do czynienia z takimi sytuacjami, że płynęły małe kaczki i nagle coś się zjadło. Zazwyczaj to był albo szczupak, albo sum. Natomiast ten kolejny wątek, który przywołałeś, czyli sumy polujące na gołębie, to jest w ogóle niesamowity fenomen, który został już też przedstawiony w filmach BBC, gdzie siedlone, ponieważ naturalnie sumy nasze europejskie tutaj nie występowały w rzekach południowej Francji i tam nauczyły się polować, rozrosły się bardzo mocno, nie tylko ich populacja, ale też wielkościowo są naprawdę potężne, nauczyły się polować na gołębie, które tam przy brzegu się taplają, schładzają i piją wodę.
Także jeśli mamy problem z gołębiami na balkonie, to wystarczy zahodować na balkonie suma.
Tak, to prawda, to jest dobre rozwiązanie.
Jeszcze większe zaskoczenie, że są rośliny, które polują na ptaki.
Nie zdarza się to już tak często jak ryby polujące na ptaki. Zwykle to są przypadki. Oczywiście sama roślina nie działa celowo, nie ma takiego rozumowania jak dzikie zwierzęta kręgowe, jak na przykład właśnie ryby, którym się często odmawia takiego postępowania, ale warto sobie wpisać w internecie taką frazę, gdzie tam złota rybka prowadzi pojazd i jest akwarium, w którym złota rybka potrafi nawigować i poruszać się po pomieszczeniu, dotykając tylko pewnych ścianek tego akwarium na kółkach. Także to pokazuje, że te zwierzęta naprawdę są niezwykle inteligentne. Co innego z roślinami. Oczywiście robią to nieintencjonalnie, ale potrafią wabić ptaki, niektóre gatunki ptaków, które chętnie korzystają na przykład z tego, co inne rośliny upolowały, jak dzbaneczniki. Znamy dzbaneczniki z ogrodów botanicznych albo sklepów z roślinami. Bardzo ładne, malownicze, w środku mają wodę słodką, którą owady chcą spijać i tam ptaki czasami zaglądają. No i niestety zdarza się, że im się noga omsknie i wpadają do środka.
Koniec życia. Ale żeby nie było, że ptaki to takie ofiary, to proszę bardzo, temat godny Halloween, myślę sobie, czyli ptaki, które żywią się krwią, tak jak niektórzy ludzie zresztą, którzy lubią czerninę, czyli tę słynną czarną polewkę. Ale co do ptaków, co to za wampiry?
Jeszcze więcej lubi kaszankę. To też jest przecież kraj.
No tak.
To są ptaki, które w naszym kraju, może na szczęście, nie występują. Gatunki te spotykamy w bardzo trudnych warunkach takich siedliskowych. Głównie są to wyspy. Tam, gdzie są zasoby pokarmowe bardzo ograniczone, więc każdy rodzaj pokarmu jest w cenie. O niektóry trzeba zawalczyć, jak na przykład o krew. I dotyczy to małych, drobnych ptaków przypominających nasze drozdy, które na przykład na wyspach Galapagos albo na wyspach na Atlantyku żerują na innych ptakach morskich, dużo większych, jak głuptaki, jak pingwiny. Dziobiąc ich u nasady ogona, powodują rany, z których właśnie zaczyna spływać krew i w ten sposób uzupełniają swoją ubogą dietę.
Na Halloween jak znalazł, rzeczywiście. To jeszcze może krótko drugs i ich zgubny wpływ. Bo wyczytałem w twojej książce, że szpaki, którym podawano syntetyczny opioid, rzadziej zbierały materiał na gniazdo i mniej śpiewały, a śpiew ma przecież wpływ na dobieranie się w pary. Czyli to jest destrukcyjne.
Zgadza się, to jest kluczowe. W ogóle śpiew, jaka jest jego jakość, im lepiej śpiewający samiec, tym jest atrakcyjniejszy dla potencjalnych partnerek. W ogóle okazuje się, że to jest jeden z kluczowych czynników. Oczywiście jest ich więcej, wygląd takiego samca też ma znaczenie, ale śpiew jest najważniejszy i ten śpiewający najładniej ma najwięcej dzieci, nie tylko w swoim własnym gnieździe, ale także w gniazdach bliskich. I narkotyki niestety mają zgubny wpływ nie tylko właśnie na ludzi, ludzi, ale również na zwierzęta okazuje się, że nawet mogą przydawkować. I takie przykłady mamy z ubiegłego roku z Słowacji, gdzie stado, duże stado łabędzi wylądowało na polu, na którym były rozlewiska. Na tych rozlewiskach, potem kiedy zaczęły schodzić, zaczęły wyrastać, było to pole maku, zaczęły wyrastać maki, którymi one się żywiły. Nie samymi nasionami, bo nasiona nie zawierają opioidów, więc są nieszkodliwe, ale liście makówki, wszystkie te kłącza zawierają duże ilości właśnie morfiny i niestety...
Przedawkowały.
Przedawkowały. Wiele z nich niestety umarło.
To już na koniec. Czego możemy się nauczyć od ptaków z ich sensacyjnych zachowań?
Ja myślę, że bardzo wiele. Z tego względu, że od lat przyglądam się ptakom i zachowaniom i staram się badać ptaki. I widzę, jak dużo rzeczy możemy odnaleźć, takich, które są, wydawałoby się, bardzo typowe dla nas i wyłącznie zarezerwowane dla człowieka, właśnie w zachowaniach ptaków. No chociażby ten najpiękniej śpiewający zawiec, bo zostawia swoje geny również w innych mieszkaniach. Jak ten listonosz.
A z drugiej strony mówimy czasem, że coś jest anormalne w zachowaniach ludzi, a tymczasem może mieć to odniesienie do rzeczywistego życia czy ptaków, czy innych zwierząt?
Jeżeli zaczynamy wchodzić na tematy anormalności i tego typu
to
rzeczy,
jest
różnych zachowań,
to moralizowanie.
Tak, to jest kwestia po prostu moralności i raczej, która narzucana jest bardzo często przez religię. Natomiast jeżeli patrzymy na pewne zachowania przez perspektywę biologii, to nie ma czegoś takiego jak nienormalne zachowania. Jeżeli jest, znajduje się w jakimś spektrum zachowań, które obserwujemy, ono oczywiście może odbiegać od normy, od takiej przeciętnej.
Albo być statystycznie rzadsze.
Tak, rzadsze, no ale występuje, więc czemuś musi służyć, skoro w naturze jest, działa. Rozumiem, że nawiązujesz do rozdziału o homoseksualizmie, którym piszę i staram się udowodnić, że to jest coś jak najbardziej normalnego. Jest to jedna ze strategii przyjmowana przez zwierzęta, w tym ludzie, bo też jesteśmy zwierzętami i ona się sprawdza do tego, żeby właśnie w tym się cieszyć, funkcjonować, radzić sobie. Mało tego, przekazywać może nie swoje geny wprost, nie rozmnażać się, ale pielęgnować geny swoich sióstr, swoich braci i tak dalej, i tak dalej.